Nocne rozmowy.
Dzień dobry, wieczór Państwu. Już prawie 5 minut po godzinie pierwszej otwieramy drugą godzinę naszego nocnego spotkania. Rafał Polacki program realizuje. Przed mikrofonem Joanna Divina, a przed drugim mikrofonem mój specjalny gość, pan Łukasz z zespołu Semper Paratus.
Dobry wieczór.
Jeszcze
ponownie.
Raz. Jeszcze raz. Dzisiaj survival w naszym programie króluje, ale to nie jest jakaś ucieczka przed światem, ale może bardziej sztuka życia z otwartymi oczami i tak jak mówiliśmy, podkreślaliśmy to wielokrotnie dzisiaj w nocy, nie chcemy straszyć, bo tu nie chodzi o strach, tylko o taką gotowość.
I zwiększanie świadomości.
Tak jest. Panie Łukaszu, to może teraz o tej dezinformacji, o tym zagrożeniu cyfrowym powiedzielibyśmy kilka słów.
No niestety. To się dzieje, to jest coś, co nas dotyka każdego praktycznie dnia z różnych źródeł. To płynie, także no, przyznam, że to jest wyzwanie, żeby dobre informacje, w sensie sprawdzone, uzyskać. No tutaj metodą na pewno jest weryfikacja ze sprawdzonych źródeł.
Publiczne radio.
Na przykład.
No, a nie media społecznościowe.
Zdecydowanie, albo influencerzy, którzy no, tak, budują swoją, jeśli to można nazwać, markę właśnie, popularność na, no, na kontrowersjach też.
Mm-hmm. A dezinformacja to inaczej celowe rozpowszechnianie fałszywych, niesprawdzonych, zmanipulowanych treści.
A najlepsza jest taka, która naprawdę jest bliska prawdy.
Tak, no i przede wszystkim my też nie rozpowszechniajmy takich treści niesprawdzonych, informacji.
Coś dla nas staje się podejrzane, to faktycznie lepiej się zastanowić. Może jest taka, nie wiem, czy to nazwać metodą, ale zastanowić się, komu to służy. Mhm. Czyli tu akurat krytyczne myślenie, włączyć krytyczne myślenie i zastanowić się, czy ta informacja jest potrzebna, przydatna, ewentualnie dla kogo ona może być ważna.
Tak, nie wchodźmy w żadne teorie spiskowe.
Nie, absolutnie, absolutnie.
A cyberprzestępczość, no bo to też jest ważny temat. No znaczy, tak naprawdę to przestępcy mogą w każdym momencie przejąć nasze dane, podszywając się pod nas.
Zgadza się, tym sieci. Bardziej, że AI, tutaj sztuczna inteligencja działa. Mhm. Nawet mój tata ostatnio wykazał się tutaj, gratulacje, dużym spokojem i takim no, świadomością, że coś jest nie tak, gdy zadzwonił do niego ktoś podający się za energetykę po prostu, nie za firmę, tylko za energetykę. No to gdzieś tam jak Pampersy, Electrolux czy Junkers, to są takie rzeczy, które gdzieś w naszej świadomości po prostu są. Mój tata ma przeszło 70 lat i czerwona lampka mu się zaświeciła, tak jak my tutaj mamy przy mikrofonach. Mhm. I zaczął sprawdzać, po prostu zaczął pytać, a gość po drugiej stronie nie był w stanie odpowiedzieć. No i gdy wyczerpał mu się zakres, nie wiem, scenariusz, no to po prostu się rozłączył. Więc jeżeli nie jesteśmy pewni, przede wszystkim nie podawajmy swoich danych, sprawdzajmy, jeżeli ktoś do nas pisze.
Tak, jeżeli dostaniemy jakąś przez wiadomość z podejrzanym linkiem, to nawet gdybyśmy byli niezwykle ciekawi,
tak,
nie klikać
w to.
Tak jest. Sprawdzać adresy nadawców.
No oczywiście, jest tych metod sporo, jest NASK, jest, czyli organizacja, która zajmuje się właśnie takimi rzeczami. Można takie incydenty zgłaszać, no nie dać się po prostu, nie dać się przestępcom.
No i chyba też warto regularnie aktualizować jednak ten program antywirusowy.
Jeżeli to jest na komputerze, oczywiście, nie wiem, czy na telefonach są takie specjalne, ale to pewnie można zainstalować jako dodatkowe zabezpieczenie oczywiście.
No i warto też robić kopie ważnych dokumentów, prawda, ważnych plików.
Dokładnie, jak już tutaj dobre hasło, zabezpieczenie.
Tak jest. Dobrze, to w takim razie wracamy jeszcze do survivalu, bo znalazłam taką informację, że obecnie w Europie ten survival, czyli sztuka przetrwania, jest coraz bardziej postrzegany jako podstawowy obowiązek obywatelski.
Zgadza się.
Na przykład kraje skandynawskie. Tak. Bałtyckie, przyzwyczajone i do trudnych warunków klimatycznych,
ale przede wszystkim geopolitycznych.
Bliskości sąsiada, życia w trudnych warunkach. Od lat przodują w rozwijaniu tych umiejętności, prawda? Samowystarczalności i odporności.
Ta granica została już daleko przesunięta. Ja pamiętam, jak sam wychodziłem z taką inicjatywą, żeby opowiadać o przygotowaniach, no to raczej nie spotykało się z nie wiadomo jakim uznaniem ani zainteresowaniem i to było bardziej jako teoria spiskowa i no ale teraz granica jest przesunięta i osoby, no ta świadomość się buduje właśnie, chociażby dzięki takim audycjom, dzięki no, kanałom, czy w YouTube chociażby, audycjom, podcastom, które budują tę świadomość na takim spokojnym, rzeczowym poziomie, zamiast oczywiście teorii spiskowych, budowania jakiejś paranoi, która jest absolutnie niepotrzebna.
My mówiliśmy o tym, że przezorny zawsze przygotowany, ale naprawdę Afinowie mówią, że przygotować można się owszem, ale tylko z wyprzedzeniem.
Dokładnie.
I dlatego też dzisiaj tak właśnie w takim tonie, bardzo takim spokojnym rozmawiamy i przekazujemy Państwu, myślę, że bardzo ważne dla naszych słuchaczy wiadomości. Ja jeszcze chcę wrócić do tego planu na wypadek kryzysu, bo mówił Pan o tym, że przede wszystkim trzeba zadbać o siebie, o swoje zdrowie, o swoją kondycję, ale później moglibyśmy na przykład zastanowić się...
Jakie umiejętności chociażby nam
jakie
się przydadzą.
Mamy, tak. Co nam się może przydać, bo powinniśmy być przygotowani na to, że w pewnym momencie musimy być samowystarczalni.
No to jest taka idea fix na pewno, to jest jakiś tam święty graal, jeśli to tak można nazwać. Cały ruch właśnie no, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, tam też są warunki zupełnie inne, także można w innych warunkach się przygotowywać i uzyskać tą samowystarczalność. Oczywiście można tutaj próbować, no to jest kwestia też zasobów finansowych, czasowych i umiejętności pomysłu. Natomiast warto dbać, myśleć o czymś takim i się przygotowywać, żeby jednak za taką samowystarczalność czy niezależność uzyskać.
Pan tutaj mówił o tym, żeby w pierwszym momencie, jak planujemy przygotowania, to zadbać o swoje zdrowie, ale myślę, że przede wszystkim też powinniśmy regularnie badać kondycję, już używając tego określenia, naszego miejsca zamieszkania, czyli czy mamy sprawną instalację elektryczną, tak, czy gazową.
Zgadza się. To są takie podstawy, które no, w zależności, czy mieszkamy w bloku, czy jest wspólnota, czy to jest dom jednorodzinny, o jedne rzeczy dba za nas administracja, a o część musimy sami. Także jak najbardziej to jest też to, co pani mówiła o czujce gazu, czadu, dymu. To są rzeczy, które warto mieć z tyłu głowy, ale też mieć pod ręką, jeśli to tak można nazwać.
Dla dzieci, dla seniorów można przygotować na przykład identyfikatory.
Jak najbardziej.
Z imieniem, adresem, numerem telefonu.
Numerem kontaktowym, dokładnie.
Do osoby z rodziny.
Albo w plecaku. Tutaj słyszałem o takiej sytuacji, gdzie matka po prostu napisała chyba markerem na ciele dziecka i dzięki temu właśnie zostało to dziecko z matką no, połączone po rozstaniu, jakimś tam porozerwaniu.
Jakie to ważne, prawda? Ale przecież w rodzinach mamy też i zwierzęta.
Tak.
Chip jest ważny dla takiego naszego przyjaciela czy członka rodziny.
No, w każdym dniu tak, jak najbardziej. Jeżeli by się zerwało, uciekło, to jak najbardziej dzięki temu może, czy to osoba postronna, czy jakieś służby, odnaleźć psa, czy zwierzę i nam zwrócić, jak najbardziej.
Tak, wspominaliśmy o tym plecaku ewakuacyjnym, bo to też ważne. I przede wszystkim słuchać poleceń służb, współdziałać z innymi. I to jest ten kolejny wątek, który chciałam poruszyć, żebyśmy budowali taką wspólnotę, żebyśmy nie zamykali się tylko w tym swoim domu, bo będą sytuacje, w których będziemy potrzebować pomocy innych, albo my będziemy mogli komuś służyć pomocą, wsparciem.
Idąc dalej tym tropem powiedzeń, jest również takie powiedzenie, że jeżeli chcesz iść szybko, idź sam, jeżeli chcesz zajść daleko, idź z kimś, bo to jednak buduje grupę, społeczność, która może się wspierać nawzajem. I tutaj mówimy o najbliższej, o rodzinie oczywiście, o znajomych, o sąsiadach, o osobach na przykład z danego bloku, bo tutaj znam przykłady, zresztą pozdrawiam, bo słucha nas dzisiaj. Mieszka kolega w bloku, i stwierdził, że na swoim piętrze, zna sąsiadów, natomiast już piętro niżej, piętro wyżej, już ta znajomość nie jest, bo to jest blok taki chyba z 10 czy więcej piętrowy, to niestety ta taka anonimowość, szczególnie w mieście, jest większa. Ma to swoje oczywiście plusy, minusy, ale jeżeli chodzi o wsparcie, to jednak to nieznajomość, to tutaj jest minusem.
Mm-hmm. To wyjdźmy troszeczkę dalej. Otwórzmy drzwi, zapytajmy, co słychać u naszego sąsiada.
Dokładnie. Porozmawiajmy, poznajmy go.
Tak.
Czym się zajmuje, w czym możemy mu pomóc, a może w czym dana osoba może pomóc nam.
Ale to myślę, że to nie tylko w takich sytuacjach kryzysowych.
Na co dzień.
Tak.
Na co dzień.
To jest niezwykle ważne. Bądźmy bliżej siebie.
To jest też bezpieczeństwo, bo jednak jeżeli znamy osoby, z którymi mieszkamy w jednym budynku, to też włamywacz potencjalny będzie miał też utrudnione zadanie, bo jednak będzie to ktoś obcy, ktoś spoza, więc szybciej możemy tutaj zareagować.
Mm-hmm. Proszę Państwa, to zagramy, to grupa Queen, na życzenie, bo tutaj takie muzyczne niespodzianki mamy dla Państwa i spełniamy życzenia również i tego typu. Proszę posłuchać, przypominam numer do nas 618-654-654.
But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows. Got to make it on my own. So baby, can't you see? I've got to break free. I've got to break free.
Rozmowy.
Zanim pojawiła się w naszym programie grupa Queen, to mówiliśmy o tym, że survival to tak kojarzy się z takim indywidualnym podejściem czy indywidualizmem, ale historia pokazuje, że przetrwanie to przede wszystkim gra zespołowa i bardzo ważne jest tutaj takie lokalne wsparcie, czyli zadbajmy o swoich sąsiadów, o rodzinę. A może jeżeli należymy do jakiegoś kółka hobbystycznego, to warto trzymać te znajomości i je rozwijać. Panie Łukaszu, bo przypomnę, dzisiaj moim gościem jest pan Łukasz z zespołu Semper Paratus. A tak się zastanawiałam, jak połączyć te nowoczesne technologie z dawnymi umiejętnościami. I myślę tutaj o tradycyjnych mapach. No bo dzisiaj to wrzucamy do przeglądarki adres, jak dojadę, pokaż trasę i idziemy po prostu. Mhm. Ktoś nami kieruje.
Dokładnie. No, są to umiejętności, które no niećwiczone przede wszystkim, może nie zanikają, bo wiedza zostaje, natomiast warto sobie po prostu odświeżyć, czy nauczyć się, bo nie każdy potrafi, a jednak jeżeli by nie było naszych wspaniałych telefonów, które mamy zawsze przy sobie, no to jednak warto wiedzieć, jak się posługiwać takimi narzędziami. Tutaj można powiedzieć też o rozpalaniu ognia typu krzesiwo. Oczywiście to nie jest jakaś rekomendacja, że każdy musi mieć krzesiwo, żeby przetrwać, bo łatwiejsze i pożyteczniejsze jest zapalniczka. Natomiast warto mieć te umiejętności. Mhm. Tutaj możemy iść dalej nawet, bo mapa to jedno, ale w którym kierunku iść, czyli kompas. Tutaj przygotowanie mapy, zgranie mapy z kompasem, no to już jest jakaś tam wiedza, którą warto posiąść, bo nigdy nie wiadomo, co się może w życiu przydać.
Mhm, no właśnie. A teraz co zrobić, kiedy przetrwanie innych zależy od nas? I tutaj wchodzą takie moralne dylematy.
No, to jest kwestia wzięcia odpowiedzialności, podjęcia też decyzji. No, rodzice mniejszych dzieci będą podejmować za nie decyzje, no ale to też jest kwestia, może być seniorów, osób niepełnosprawnych lub które nie mogą same działać, więc no to jest pewnego rodzaju moralne wyzwanie też, czy na przykład poinformować sąsiada obok o jakimś tam niebezpieczeństwie i poświęcić te parę sekund, czy no ewakuować się. No to są niestety sytuacje trudne, no i trzeba po prostu je przepracować w głowie właśnie, czy to układając plan, czy budując tę świadomość, a może jakieś ćwiczenia właśnie przygotowujące nas.
Przed chwileczką ktoś do nas dzwonił. Ja przypomnę, że jest taka możliwość, byście państwo skorzystali z naszego numeru telefonu, by zadać pytanie na przykład panu Łukaszowi albo podzielić się z nami i pozostałymi słuchaczami swoimi doświadczeniami survivalowymi i może nie tylko. 618654654. Mówiliśmy też o tym, że survival to taki styl życia. Pan, możemy powiedzieć, poza anteną powiedział mi, że niektóre osoby z tego środowiska no, całym sobą
pokazują
tak. Że...
Jacy to są taktyczni.
Tak, noszą się w odpowiedni sposób, zachowują. A no i właśnie, i ktoś dzwoni. To chyba wywołaliśmy. Halo, halo, dobry wieczór, dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry i dobry wieczór, witam serdecznie.
A jak miło słyszeć.
Mnie również.
To słucham.
Słyszę, że nikt nie dzwoni, chyba wszyscy śpią.
Nie, mamy informację, że po prostu słuchacze są, ale bez telefonów.
No to dobrze. Ja chciałem powiedzieć, że my Polacy, zwłaszcza ci urodzeni, wychowani w czasach komuny, dzięki panu świętej pamięci Adamowi Słodowemu nauczyliśmy się, zostaliśmy nauczeni czy zmuszeni nawet w cudzysłowie do radzenia sobie w różnych sytuacjach, zastępowania różnych rzeczy, których nie można było kupić, trzeba było zdobywać, zastępować czymś innym. I myślę, że mamy to w genach i dzięki temu no, radzimy sobie. Mam tutaj taką prośbę, bo troszeczkę trzęsie mnie, jak słyszę o tych pecakach ewakuacyjnych. My mamy się bronić, mamy bronić swojego miejsca, swojej ojczyzny, swojego domu, a nie uciekać z plecaczkiem.
Ale my mówiliśmy o plecakach ewakuacyjnych nie tylko, no, tylko w sytuacjach wojny, tak, zagrożenia tak, wojną, ale w różnych sytuacjach trudnych. No, kiedy jest
pożar
albo
silny wiatr, który zerwie dach na przykład, tak? No to jest są powódź.
Plecak ewakuacyjny nie jest wpisany tylko i wyłącznie do wojny.
Ucieczka myślę jest ostatecznością, jak już naprawdę.
Dlatego mówimy ewakuacja, nie ucieczka.
A ewakuacja to tak mi się kojarzy nie bardzo z ratowaniem jakiegoś mienia, czy życia, czy zdrowia, czyjegoś, czy swojego. Także, no nie wiem, może jestem przewrażliwiony.
Myślę, że w ostatnim czasie dość często ten temat plecaka ewakuacyjnego, torby, jakkolwiek to nie nazwać, no przewija się i może jesteśmy też trochę zmęczeni, to jest też odporność psychiczna nasza. Myślę, że to jest kwestia podejścia racjonalnego oczywiście. To nie jest tak, że każdy musi mieć. Dobrze by było, żeby osoby się przygotowywały. Państwo teoretycznie powinno nas zabezpieczyć przed różnymi ewentualnościami, natomiast no, trzeba się liczyć z tym, że nie do każdego od razu ta pomoc dotrze. Dlatego jest mowa o tych 72 godzinach, takim okresie, gdzie powiedzmy powinna być ta sama, tak, samowystarczalność powinna być po naszej stronie.
Ja myślę, że myślenie przede wszystkim i działanie jakieś zapobiegawcze oczywiście. Powiem wam tylko taki przykład. Jechałem kiedyś z Gniezna, wyprzedziło mnie pogotowie ratunkowe na sygnałach, no i się okazało, że bodajże w Mieścisku czy gdzieś tam to pogotowie się zatrzymało. Myślę sobie, jakiś wypadek, coś tam, może coś pomogę. Się okazało, że pogotowie przebiło koło. No i się okazało, że nie mieli zapasówki, bo ktoś oddał zapasówkę do naprawy, nie odebrał. No, ja akurat woziłem dwie zapasówki, ale niestety od osobówki do busa nie pasowało, nie? Także myślę, że takie racjonalne, normalne podejście powinno być i myślenie, a nie myślenie po fakcie, nie?
No tak, ale właśnie to hasło nam dzisiaj też przyświeca.
Bardzo
taki
dobrze,
był cel właśnie tej też audycji. Bardzo dziękujemy za głos.
Dziękuję.
Szkoda, że o takiej porze, gdzie ludzie, którzy mogliby się czegoś nauczyć, śpią, ale dobre i to.
Bardzo dziękujemy. Ale właśnie ktoś jeszcze dzwoni. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za telefon, do usłyszenia. Odbieramy kolejny telefon. Halo?
Dzień dobry, Alan Gronek z tej strony.
Dzień dobry.
Słucham waszą audycję i ja mam taką propozycję, bo jeżeli chodzi o ten cały survival i przetrwanie.
Ja mam prośbę, ja przepraszam, gdyby pan troszeczkę ściszył radio, bo mamy pogłos i panu dobrze, chyba też się nie...
Dobrze.
Bo to pana też chyba troszeczkę rozprasza.
O, teraz?
Tak, ja już siebie nie słyszę podwójnie, więc jest dobrze.
Okej, dobra, bo będzie pogłos. Mi chodzi na przykład o ogródki działkowe i chodzi o survival.
Tak.
Bo mi zależało na tym, żeby na przykład swojego syna nauczyć rozpalania ogniska. Co jest taką rzeczą bardzo fajną, a teraz jest tam to zakazane. I jeżeli chodzi o przetrwanie, no to wiadomo, że ogień, żeby podgrzać sobie wodę, żeby cokolwiek jakby się cokolwiek
zadziało. Tak, to jest potrzebne.
Tak. I jak ja mam go nauczyć? Bo mieszkam na tysiąclecia w Poznaniu, przy Malcie. Nie ma takiego miejsca, gdzie bym mógł na przykład, bo ten wcześniej ten pan, który mówił na przykład o krzesiwie, to jest bardzo fajna rzecz, żeby nauczyć dzieci chociażby rozpalić ognisko.
Dobrze, to jest bardzo też ważny głos.
Dobrze, czyli ognisko czy ogień sam w sobie pełni wiele funkcji. To jest podgrzewanie jedzenia, wody, dezynfekcja też wody, ciepło, bezpieczeństwo i aspekty psychologiczne. Więc bardzo dobrze, że chce pan nauczyć...
Nie ma na przykład w Poznaniu miejsca, gdzie bym mógł czegoś takiego jego nauczyć.
No tutaj akurat się nie do końca zgodzę, bo jest w Poznaniu parę miejsc nawet, gdzie są miejsca na ognisko, to się chyba tak nawet nazywa, ogólnodostępne. Tam nawet nie trzeba się nigdzie rejestrować. Jeżeli dobrze kojarzę, to na pewno na Szachtach jest jedno takie miejsce. Wydaje mi się, że w Lasku Marcelińskim.
Chodzi mi o to, że na przykład na ogródku działkowym...
Zgadza się.
No to nie, to tam pan nie może.
To nie, to są zasady PZD, Łukasz... gdzie nie wolno, po prostu są wdrożone i są pod to regulaminy.
No, ale chciałbym mu pokazać, jak rozpalić ognisko. Ja nie chcę zrobić jakiegoś, nie wiem...
Tak, my rozumiemy, ale właśnie jasne. Pan Łukasz podaje panu konkretne adresy, gdzie pan może zabrać syna.
Tak, ja rozumiem, że można oczywiście zgłosić do leśniczówki w ogóle i... Tak, ale chodzi mi o to, że tak po prostu, żeby chłopak się nauczył rozpalić ognisko.
No to są właśnie te miejsca, można też
gdzieś tam.
Są szkolenia, firmy szkoleniowe, które też takie coś mają.
No, ale chodzi, niech chłopak będzie po prostu wolny w tym, że gdzieś, jeżeli coś mu się stanie, to on będzie wiedział, żeby ograniczyć miejsce, że nie wolno palić w lesie, że musi znaleźć sobie polanę i tam wtedy może sobie zapalić ognisko.
No i to jest właśnie rola między innymi rodziców, żeby pewne rzeczy, umiejętności przekazywali też.
Pan o tym wie i to pan właśnie przed chwileczką powiedział.
Dokładnie.
To myślę,
kwestia,
że
kwestia
tak...
tylko znalezienia teraz miejsca i realizacji oczywiście zgodnego z prawem.
Mam nadzieję, że podaliśmy panu...
Moim zdaniem taki ogródek działkowy byłby najlepszym miejscem, żebyśmy mogli to przetestować.
Ale nie ma takich możliwości teraz.
No ja wiem o tym. No dlatego, bo to jest moje...
No, warto znaleźć po prostu inne rozwiązania i zrealizować to.
A takie możliwości
są. Także proszę poszukać
tych rozwiązań, bo moim zdaniem ja rozumiem, że ktoś tam pali kupę śmieci i coś takiego robi, ale żeby nauczyć synka, żeby zrobić nie wiem, no takie...
Panie Adamie, to pan to wszystko wie, bo pan nam przed chwileczką to wszystko ładnie powiedział, więc tak jak pan nam to tłumaczył, tak jak ze spokojem, to myślę, że warto to też przekazać swoim dzieciom. Bardzo dziękujemy za ten telefon, pozdrawiamy serdecznie. Dobra. Mam nadzieję, że te wszystkie odpowiedzi, które tutaj padły na pytania chociażby pana Adama, zostaną w pamięci i pan Adam będzie mógł to też wykorzystać i z synem pójść w bezpieczne miejsce, by tam rozpalić ognisko. Wracamy jeszcze do tego naszego survivalu jako stylu życia, bo mówiliśmy właśnie o tych przedstawicielach tego środowiska. Prawda? Ja myślę, że jeżeli gdzieś, nie wiem, w mieście możemy spotkać przecież osoby, prawda? Bo tak jak mówiliśmy, odznaczają się i zachowaniem, i ubiorem. To ja tak myślę, że gdyby coś się zaczęło dziać, no to mamy tutaj osobę, która od razu by nam mogła pomóc.
No właśnie, i tu jest kwestia, czy tu faktycznie mamy tylko takie chwalenie się, taka poza, czy idą za tym realne umiejętności, chęć działania. Jest taka idea w ramach przygotowań tego preparingu szarego człowieka, czyli po prostu nie rzucać się w oczy, no bo jeżeli będzie ktoś ubrany na czerwono wśród wszystkich na czarno czy na biało, to od razu rzuca się w oczy, no i jest łatwiej do, że tak powiem, wyłapania, tak? Także no pytanie, czy co ta osoba chce osiągnąć, czy właśnie pokazać, jaka bardzo militarna, taktyczna jest, czy ale nic za tym nie idzie, czy faktycznie słuchajcie, sygnał taki, jestem gotowy, w razie czego chętnie pomogę, bo umiem.
No, chciałabym, żeby to była właśnie ta druga propozycja.
To jest to właśnie propozycja, żeby te umiejętności zdobywać, trenować. Przede wszystkim tutaj myślę, że pierwsza pomoc to jest podstawowy element, który tak naprawdę każdy obywatel powinien posiadać taką umiejętność i też odpowiedzialność i taką chęć niesienia tej pomocy.
Umiejętności to jedne, ale powiem szczerze, że tak prywatnie to mi się podoba w ogóle ta filozofia, to podejście, kultura minimalizmu, ten slow life. Pan kręci głową tak może nie do końca, ale co, minimalizm czy slow life?
Minimalizm, no może to nie jest po prostu moje, slow life jest świetny. Oczywiście to buduje pewnie jakąś tam psychiczną swobodę czy
na ten
spokój.
Powrót do tych prostych zasad. Czy przecież to jest piękne?
No zależy, co to za zasady. Może ja nie do końca tutaj czuję ten temat. No minimalizm jest takie powiedzenie, kupa sprzętu, mało talentu, więc może to jest to, ale może.
A może państwo podpowiedzą nam...
Jak to czują?
Jak to czują, właśnie. Pierwsza minut 38. To teraz kolejna ładna piosenka dla naszych słuchaczy.
Kluczem jest do wszystkich ludzi i słowa. jaki byłby jutro świat, gdyby nie Julia i ja, bo Julia i ja przez całą noc szykujemy cudów moc. I jutro, skoro świt, te cuda będą służyć ci. Klamka ze szkła,
niesenność, tak łatwo nad rankiem wstępować w codzienność. Gdy w jedno wierzymy, oboje to wiemy, że wkrótce już spać nie będziemy. Od słów najpiękniejszych bezsenność piękniejsza, tym piękniej się nie śpi, im noc jest ciemniejsza, a nie śpi się dłużej, im noc dłużej trwa. Wiesz o tym tak samo jak ja. Jak zawsze w dwoje, cudowna bezsenność, gdy oczy otwarte przeniknąć chcą ciemność, by pojąć, zrozumieć wymowę twych źrenic, uwierzyć, że nic się nie zmieni, a wtedy zamarzyć, żem twoim kochanym, i przez to mi dana bezsenność od rana, że dzięki miłości już wiemy oboje, co daje bezsenność we dwoje. Ze snu nie zerwał, zresztą trudno by się trudził. i tak by nam nie przerwał. Słońce też nas nie budziło, wiatry i deszcz. Do tej pory jeszcześmy nie spali, zawsze nie śpimy jeszcze. Bezsenność we dwoje, cudowna niesenność.
Pierwsza minuta 46. Przed chwileczką rozmawialiśmy poza anteną. Pozdrawiamy serdecznie naszą słuchaczkę, panią Jolę. Państwo są z nami, słuchają dzisiaj o survivalu, o sile zachowania spokoju w różnych sytuacjach trudnych i kryzysowych. Panie Łukaszu, bo ja chcę jeszcze wrócić do tego tematu, od którego tak naprawdę rozpoczęliśmy po północy. Jak sobie radzić z paniką? Z paniką, kiedy nagle wszyscy tracą spokój.
No, to nie jest łatwe. To na pewno. To jest kwestia oceny sytuacji. No niestety. I nie pójścia za tłumem, za psychologią tłumu. Także no, to jest kwestia świadomości, przygotowania, treningu. No niestety, no, trzeba się wystawiać na różne sytuacje, które wyprowadzają nas ze strefy komfortu, i tylko trening, bo nie możemy się przygotować, że spanikujemy lub nie. Natomiast no, jeżeli będziemy pewni swoich umiejętności, doświadczenia, kompetencji, wiedzy, to też będzie nam łatwiej zareagować.
No tak, pan mówi ćwiczyć, trenować, sprawdzać się w różnych sytuacjach, no ale... Jak? Mamy coś sprowokować?
Są do tego dedykowane szkolenia, chociażby tak. Pierwsza pomoc, to co wspominałem. Są szkolenia survivalowe, czyli typowo wyjście do lasu. Można na grupach facebookowych chociażby znaleźć osoby, które regularnie chodzą do lasu, czyli wychodzą poza tę strefę komfortu standardowego, czy tam tego przysłowiowego Kowalskiego. I biwakują. Są miejsca nawet wyznaczone do tego typu rzeczy. Także opcji myślę, że jest dużo. Jeżeli ktoś ma oczywiście jakieś tam możliwości. Jazda samochodem, nazwijmy to ekstremalna, tak? Czyli szkolenia z jazdy, zachowania się, wyprowadzania z poślizgów. Także to są rzeczy, które można gdzieś tam trenować, a które jednak powodują, że wychodzimy poza strefę komfortu i mam nadzieję, że zostawiają w nas jakieś umiejętności, jakąś tak zwaną pamięć mięśniową, która w sytuacji awaryjnej nam się przyda.
Dobrze, a w jaki sposób na przykład panować nad swoim ciałem? Jak kontrolować swoje ciało? Myślę tutaj o jakichś ćwiczeniach może oddechowych, o jakichś rytuałach. Czy tego też uczycie na szkoleniach? Albo
nie,
przynajmniej, że zwracacie uwagę na to.
W tym kierunku oddychać trzeba, bo to są te jednak 3 minuty. Także to na pewno. Myślę, że tutaj kwestia przegadania czasami takich trudnych sytuacji czy potencjalnych sytuacji z osobą, która na przykład takie coś przeżyła, czyli spotkanie z ciekawym człowiekiem, jak dana osoba się zachowała. Także więcej myślę, że tutaj poradzić nie mogę, bo wiemy o sobie tyle, na ile nas sprawdzono. Więc jeżeli możemy się wystawiać w laboratoryjnych warunkach, pod okiem przeszkolonych osób, profesjonalistów, którzy jednak coś więcej już też sami przeżyli. No bo to jest kwestia też osobowościowa, charakterologiczna. Jedni są bardziej podatni, inni mniej. Jedni się sprawdzili, jak to mówią, w boju, a inni dopiero są do sprawdzenia.
Mhm. Tak, jeszcze chcę wrócić na moment do telefonu od pana Adama, który chce nauczyć swojego syna samodzielnie rozpalać ognisko, ale chciałby to przeprowadzić.
W laboratoryjnych warunkach, można powiedzieć.
Nawet nie, no bo pan Adam tutaj konkretnie chciał zorganizować takie spotkanie, taką naukę na ogródkach działkowych, ale przepisy na to nie pozwalają.
Zgadza się.
I to jest właśnie to zderzenie, to z czym spotykamy się, z jakimi obwarowaniami spotykamy się we współczesnym świecie, a no, z sytuacją, która gdzieś jest tam za granicą, że musimy wyćwiczyć sobie pewne zachowania, ale nie ma gdzie.
No, myślę, że to jest kwestia tylko znalezienia po prostu firmy, która takim czymś się zajmuje, albo osoby, która takie coś robi. Tylko chciałem tutaj zaznaczyć, że sytuacja kryzysowa, awaryjna, to jednak jest tak zwana wyższa konieczność, czyli tak jak tutaj pan mówił o paleniu ogniska, tak samo są te tak zwane kopciuchy, czy ten zakaz palenia w kominkach chociażby, tak? No to jeżeli by nie było prądu i to na większym obszarze, no to jest sytuacja, no, gdzie
wyższej konieczności
i no, dobro i życie ludzkie, zdrowie i życie jest oczywiście na pierwszym miejscu, jest większe niż tutaj, no prawo powinno być dla ludzi też, nie? Także tutaj taka furtka bezpieczeństwa jednak, gdzie no, jest też takie powiedzenie, że lepiej, żeby mnie jeden sądził niż czterech niosło, także...
No tak. Proszę państwa, COVID-19 wszystkim nam pokazał, całemu światu, że życie ludzi może się nagle zmienić. Lepiej, żebyśmy byli do tych zmian przygotowani, a zacząć można od małych takich kroków. I tak jak pan mówi, od zaraz. Pan Łukasz z zespołu Semper Paratus dzisiaj był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję.
Ja dziękuję również. Zapraszam do kontaktu.
To co, spokoju życzymy
przede wszystkim. No i tak, i dobranoc.
Dobrze, to dobranoc w takim razie. Wszystkiego dobrego, a my się usłyszymy za kilka godzin, drodzy państwo. Program zrealizował Rafał Polacki. Kłaniamy się pięknie. Łukasz z zespołu Semper Paratus, Joanna Divino z Radia Poznań.